Czas na rozmowę dnia w Polskim Radiu Białystoka. Gościem jest podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło. Dzień dobry, pani kurator.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i szybko zleciało. Mamy kolejny rok szkolny, ale też niegasnące emocje, tym razem związane głównie z edukacją zdrowotną. To przypomnijmy, nowy przedmiot nieobowiązkowy, który zastąpi dawne WDŻ, czyli wychowanie do życia w rodzinie. I do 25 września rodzice mają czas na decyzję, czy ich dziecko będzie z tej edukacji korzystać, czy nie. No i mają dylemat, bo z jednej strony słyszą zachęty, z drugiej przestrogi, żeby absolutnie dzieci na te zajęcia nie posyłać. Rodzice też pytają, czego tak naprawdę będą się uczyć ich dzieci i kto będzie te zajęcia oczywiście prowadził.
Co mogę powiedzieć? Na pewno ten przedmiot jest sam w sobie dużą wartością. Nie ma nic cenniejszego w życiu jak zdrowie. I jeżeli mówimy o edukacji zdrowotnej, o każdym aspekcie tego zdrowia, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Ponieważ młodzież, dzieci mogą tutaj dowiedzieć się bardzo ważne rzeczy na temat ich zdrowia psychicznego, kiedy jakieś sygnały są niepokojące, zwrócić się po prostu o pomoc, o zdrowym odżywianiu. W dzisiejszych czasach sporo młodzieży boryka się już z nadwagą, a to się wiąże też z licznymi chorobami, jak na przykład cukrzyca typu pierwszego. Więc uważam, że też warto o tym mówić. Jeżeli mówimy o zdrowiu, to też o takim zdrowiu fizycznym, jak zadbać o swoje ciało, no bo nie bez kozery jest przysłowie w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli mówimy też o fizyczności, to mówimy o dojrzewaniu. Więc myślę, że naprawdę dużo lepiej, jeżeli młodzież dowie się rzeczy takich, których powinna na odpowiednim etapie edukacyjnym, jak się rozwijają, jak dojrzewają, co się zmienia, jak się oni fizycznie zmieniają. Więc myślę, że wszystkie te aspekty są naprawdę bardzo ważne i to jest tylko, tak jak wspomniałam na samym początku, wartość sama w sobie, aby młodego człowieka przeprowadzić przez ten cały etap i dojrzewania, i zdobywania wiadomości w szkole, bo szkoła jest najodpowiedniejszym momentem do tego, żeby edukować. A ten przedmiot służy przede wszystkim właśnie temu.
Ale wie pani, jakie aspekty tegoż przedmiotu budzą największe emocje? Te dotyczące seksualizacji, tego, że będzie się dzieciom w głowie mieszać,
absolutnie,
opowiadając o różnych płciach i tak dalej.
Absolutnie. Seksualizacja to jest określenie nacechowane bardzo negatywnie. Nie ma absolutnie nic wspólnego z edukacją zdrowotną. Jeżeli mówimy o seksualności, seks z języka angielskiego to jest płeć. Jeżeli mówimy o płciowości, to przede wszystkim jak człowiek się różni. Kobieta, mężczyzna, z czego to wynika? Po prostu. To jest bardzo naturalne i proszę się tego nie bać, bo z tym się spotykamy każdego dnia na co dzień, nawet nie zastanawiając się. A młody człowiek, który się rozwija, który dojrzewa, ma swoje pytania i warto by było, żeby ktoś kompetentny odpowiadał na te pytania, a nie żeby młodzież szukała informacji na przykład w internecie.
Kto będzie te zajęcia prowadził? No bo edukatorzy zdrowotni dopiero się zaczynają kształcić, więc kto będzie realnie te zajęcia prowadził
chociażby
teraz?
Chociażby nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, psycholog, liczne zawody medyczne, nauczyciele biologii, przyrody. Naprawdę, wszyscy nauczyciele, którzy pracują w szkołach w tej chwili, to są specjaliści i każdy wie, w jaki sposób edukować młodego człowieka. Nauczyciel wychowania fizycznego naprawdę dużo wie na ten temat i myślę, że to są bardzo dobrzy specjaliści. Z tego, co się orientuję.
Ale wie ze swojej dziedziny.
Wiedza ze swojej dziedziny, ale jeżeli mówimy o edukacji, naprawdę nauczyciele to taki zawód bardzo kreatywny i też potrafiący czytać ze zrozumieniem. Wystarczy wejść też na strony ministerialne, gdzie są linki, ramowe programy, przykładowe scenariusze lekcji. To wszystko jest. Natomiast można korzystać z podręcznika? Niekoniecznie trzeba. O zdrowiu trzeba umieć mówić. I ja naprawdę wierzę w to głęboko, że dyrektorzy na tym etapie tak dobrali nauczycieli z kadry pedagogicznej, czy też być może zatrudnili z zewnątrz osoby, które w odpowiedni sposób, jak najlepiej będą prowadzić ten przedmiot.
Ale nie jest to łatwe logistycznie, no bo nie wiadomo, ilu uczniów będzie z tych zajęć korzystać. Czy podlaskie szkoły są na tyle elastyczne i są przygotowane na to, że jak będzie dużo, to sobie poradzą i jak nikogo nie będzie, to też sobie poradzą?
Pani redaktor, dużo to znaczy pełna klasa, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktokolwiek będzie chciał zrezygnować z tego przedmiotu, no to też myślę, że to nie będą całe klasy. Ja naprawdę jestem głęboko o tym przekonana, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby ich dziecko miało odpowiednie wykształcenie i odpowiednią edukację i skorzystają z tej oferty. Ja przede wszystkim wychodzę z takiego założenia, żeby z czegoś zrezygnować, to trzeba to doświadczyć, mieć wiedzę na ten temat i nie mówić nie dla zasady. Poza Poza tym, tak jak pani redaktor wspomniała, do 25 jest ten czas, natomiast ja naprawdę głęboko w to wierzę, że będzie dobrze.
A zachęca pani rodziców, żeby
bardzo
posłali dzieci?
Bardzo, dlatego że sama jestem matką i chciałabym, żeby moje dziecko otrzymywało jak najlepsze wykształcenie i żeby to było, mówiąc tak wprost, pod kontrolą. Czyli żeby dzieciaki nie musiały szukać informacji, tak jak wspomniałam, w internecie, dopytywać między sobą, zostawiać jakieś niedopowiedzenia, tylko naprawdę czasami o tematach być może takich wydających się, że są czy drażliwe, czy takich, o których może nie wypada pytać. Pytać wypada zawsze. To jest tylko kwestia umiejętnej odpowiedzi, dostosowanej do wieku rozmówcy.
No i jeszcze prace domowe. Naprawdę chciałam już o to nie pytać, ale rozmawiałam z wieloma uczniami, naprawdę z wieloma w czerwcu, na koniec roku szkolnego i oni bardzo narzekali. Powiedzieli, że wolą już, żeby te prace były obowiązkowe, bo mieli tyle klasówek i tyle kartkówek, jak nigdy dotąd. Może więc warto je zweryfikować, te decyzje, bo chyba nie w tę stronę to idzie. Nauczyciele muszą mieć oceny, więc robią te kartkówki i klasówki.
A ja bym raczej odwołała się do takiego naprawdę zdrowego rozsądku i nie traktowania różnych zapisów zero-jedynkowo. Dlatego, że mówimy przede wszystkim o tym, żeby prace domowe nie były oceniane. Ja już wspominałam wielokrotnie o tym, że nikt z nas nie lubi czuć presji oceniania każdego dnia. Natomiast nauczyciele, zadając pracę domową, mogą dostosować swoje wymagania do przedmiotu, który uczą, do tego, w jakiej klasie pracują. Przecież te prace domowe, jako dodatkowe rzeczy, które dzieci wykonują w domu, mogą być, tylko tak jak mówię, żeby nie zawsze były one oceniane. Jeżeli widzi nauczyciel, że jest taka potrzeba w klasie, przecież może zadać pracę domową, tylko żeby to nie była presja, że może dla wszystkich, bo nie wierzę pani redaktor, że jak jest 34 osoby w klasie, to wszyscy chcą tą pracę domową.
Dobrze, ale za prace domowe były oceny, a teraz nie ale ma to... z czego stawiać ocen, a niestety w polskich szkołach ciągle dominuje ta ocenoza i trzeba mieć określoną liczbę ocen z danego przedmiotu, więc oni muszą z czegoś te oceny stawiać i robią klasówki i kartkówki.
Ale to się wiąże też z pewną systematycznością uczenia się. I to jest proces, który jest szalenie istotny i stąd też jest to ocenianie. Szkoła od tego też poniekąd jest, ponieważ wiąże się to z jakąś informacją zwrotną. Tak?
Ale za co te oceny stawiać, jak nie ma prac domowych obowiązkowych? No trzeba kartkówki i klasówki robić.
No nie tylko. Myślę, że tutaj jest szeroki wachlarz do tego, by te oceny pozyskiwać. I w każdym przedmiotowym systemie oceniania, czy wewnątrzszkolnym systemie oceniania, mogą pojawić się takie zapisy, za co mogą być dodatkowe oceny. Więc ja tutaj apeluję i do dyrektorów, i do nauczycieli. Naprawdę to jest bardzo dobra grupa zawodowa, świetnie przygotowana i poradzą sobie świetnie też w tym temacie. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to też potrzebą trzeba odpowiadać. Czyli nic na siłę, a jednocześnie wychodzę naprzeciw. Jeżeli w którejś klasie rodzice proszą o to, czy młodzież, czy dzieci, żeby coś było na ocenę, niech na ocenę to będzie. Czyli jest to dobrowolność, a nie przymus. I takie możliwości właśnie stworzyło to rozporządzenie mówiące o pracach domowych.
Kolejna zmiana, wychowanie fizyczne po nowemu ma być bardziej prozdrowotne, elastyczne, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Pytanie, czy nauczyciele zdążyli się przestawić i czy uda się zatrzymać lawinę zwolnień z tego przedmiotu? Bo to chyba
może zacznę
chodzi
od drugiej części pytania. To raczej pytanie też, myślę, do rodziców, dlatego że te zwolnienia lekarskie pojawiają się, rodzice, opiekunowie prawni o tym też decydują, wiedzą, jak to wygląda, jak wygląda zdrowie ich dziecka na dany moment, więc tutaj trudno mi powiedzieć. Natomiast czy dużo się zmieni? Ja myślę, że właśnie nauczyciele wychowania fizycznego, to jest tak elastyczna grupa zawodowa, że doskonale też wiedzą, jak prowadzić przedmiot, żeby tym przedmiotem zainteresować. Najtrudniej uczy się ucznia nieobecnego. Tak mówimy jako nauczyciele, wiem coś o tym, sama jestem nauczycielem. Natomiast ta nowa podstawa programowa przede wszystkim służy temu, żeby była dostosowana na miarę XXI wieku i to, z czym borykają się też nauczyciele każdego dnia w swoich placówkach. Więc myślę, że to są kwestie naprawdę indywidualne, w jaki sposób będzie wyglądała ta lekcja wychowania fizycznego.
I jeszcze jedna ważna sprawa, fundamentalna. Wszelkie badania, a także te ostatnie, pokazują, że polscy uczniowie nie lubią szkoły, są zestresowani, przeciążeni. Co należałoby zrobić, pani kurator, żeby szkoła była bardziej przyjazna i nie wywoływała u uczniów lęków i fobii? 1 września od razu dreszcze.
Ja myślę, że przede wszystkim jako społeczeństwo i wszyscy powinniśmy się skupić na tym, że takie dobre nastawienie to podstawa do wszystkiego. Nie ma co popadać w frustrację. Szkoła nie straszy. Każdy jest tam naprawdę przyjacielem. Ja myślę, że właśnie szkoła jest takim miejscem, które powinno otaczać ciepłem, opieką, merytoryką. I jeżeli z takim nastawieniem pójdziemy do tej szkoły i wszyscy dookoła będą mówić dobrze o szkole, darzyć nauczycieli ogromnym zaufaniem i wierzyć w to, że to właśnie oni są specjalistami, myślę, że to będzie dużo, dużo lepsze. Poza tym chciałabym, i to moje takie życzenie, żeby przede wszystkim, posługując się cytatem, szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem. I myślę, że to jest takie najważniejsze, też a propos szkoły.
No i na tym wypada zakończyć. Bardzo dziękuję. Gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu Białystok była podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.